Chwała Bogu.
Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Ale chyba mnie dobrze słychać. Pewien znany i ceniony w środowisku teolog John Stott w swojej książce Krzyż Chrystusa, którą każdy powinien przeczytać. Amen? Krzysztof czytał. Jest to teologiczna rozprawa na temat Krzyża Chrystusa, ale podana w bardzo dostępny sposób dla przeciętnego człowieka. Bo nieraz jak się czyta książki różnych teologów, to są takie gnioty nie do przejścia, że trzeba naprawdę się mocno zmuszać do tego, żeby je przeczytać. Natomiast John Stott pisze bardzo sposób taki przystępny dla normalnego człowieka, nie teologa. Tam są bardzo ważne prawdy i on wymienił 5 rzeczy, bo kiedy my zwiastujemy, też się opieramy na pewnych źródłach, na myślach innych ludzi, to my sobie sami czasami nie wymyślamy. Chwała Bogu, jeżeli coś nam Bóg objawi, my możemy to przekazać. Ale czasami inni ludzie mają wiedzę, mają poznanie, mają namaszczenie Ducha Świętego i odnajdują w Bożym Słowie rzeczy, na które my byśmy musieli długo, długo pracować. I dzisiaj chcę tymi rzeczami się podzielić. 5 rzeczy, które robimy podczas Wieczerzy Pańskiej. To, co robimy podczas Wieczerzy Pańskiej, jest nierozerwalne z ofiarą Jezusa Chrystusa, którą On poniósł na krzyżu. Musimy do naszych rozważań przyjąć to, że Jego ofiara jest nierozłączna z tym, co my tu dzisiaj robimy. Gdyby nie Jego ofiara, nie byłoby Wieczerzy Pańskiej. Nie byłoby chrztu. W ogóle nikt by nie słyszał o Chrystusie. A jest 2000 lat, już prawie, po tym wydarzeniu, jak Chrystus umarł i my cały czas o Nim rozprawiamy, cały czas podchodzimy do Niego, cały czas możemy z Nim żyć, cały czas możemy się z Nim identyfikować. To wszystko dlatego, że Jezus złożył ze swojego życia ofiarę. Pierwsza rzecz, którą robimy podczas Wieczerzy Pańskiej, to jest to, że my wspominamy Jego ofiarę. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale, 24 i 25 werset mówią, takie są tam napisane takie słowa. Złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił, to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, to czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Czyli jedną z rzeczy, którą my robimy podczas Wieczerzy Pańskiej, jest to, że wspominamy ofiarę i śmierć Jezusa Chrystusa. Te czynności, jak widzimy z tego fragmentu, są ustanowione przez naszego Pana. Ich nie ustanowił apostoł Paweł, ale ustanowił je Jezus Chrystus. I Jego zaleceniem jest to, żebyśmy my wspominali Jego śmierć, wspominali Jego ofiarę. To, co robimy z chlebem i winem, sprawia, że te wspomnienie jest bardzo żywe i jest obrazowe. Ludzie są takimi stworzeniami, że potrzebują obrazów. I Jezus w swojej mądrości, kiedy ustanawia Wieczerzę Pańską, razem z apostołami, zrobił coś takiego, że powiedział, że róbcie tak, bo to wam będzie przypominać. Weźcie chleb, połamcie go i pamiętajcie, że moje ciało zostało złożone na ofiarę. Druga rzecz, tak samo z winem jest. Kiedy patrzymy na wino, to widzimy obraz Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew. Dał swoje życie po to, żebyśmy my mogli żyć. Druga rzecz, mamy udział w korzyściach płynących z tej ofiary, bo Jezus Chrystus nie umarł na darmo. My w tej ofierze mamy jakieś korzyści. mamy obowiązki względem Chrystusa z powodu Jego ofiary, ale także mamy korzyści. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń taką, bardzo stare, ja dawno temu przetłumaczyłem, że przez Jezusa Chrystusa rany my jesteśmy uleczeni. O tym pisze Izajasz. To jest jedna z korzyści. Ale celem wieczerzy nie jest tylko wspominanie, lecz również komunia. O co chodzi? Jeszcze raz wrócimy do pierwszego listu do Koryntian, ale 10 rozdziału. 18 werset mówi takie słowa. Dobrze mówię? 16. Czy kielich duchowych dóbr, za które jesteśmy wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Mamy udział, jesteśmy, powiedziałem, komunię, czyli jesteśmy złączeni z Chrystusem podczas tego, co my tu robimy. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest tylko pewien obrzęd religijny. My stanowimy w tym momencie, kiedy spożywamy to ciało i spożywamy chleb i spożywamy wino, jesteśmy złączeni i połączeni razem z Chrystusem, aby czerpać z Jego wnętrza. To, co dzisiaj powiedział brat Krzysztof, to jest wspaniałe, że Bóg mieszka w nas. I o to chodzi, że podczas tego wspominania my jesteśmy złączeni z Chrystusem. I Bóg w szczególny sposób manifestuje swoją obecność w nas i w naszym życiu. Druga korzyść. My wyrażamy swoje dziękczynienie. Mamy udział w Chrystusie. Możemy coś od Niego wziąć, możemy z Jego wnętrza, z Jego całej, jak gdyby, duchowej, z duchowego aspektu możemy czerpać dla siebie. To jest bardzo ważne. Nie doświadczysz tego w niczym innym, jak tylko podczas Wieczerzy Pańskiej. Można w szczególny sposób pewne rzeczy zobaczyć. Można w szczególny sposób zobaczyć swoje wnętrze, bo Chrystus przychodzi i chce mieć z nami społeczność. I druga rzecz to jest, jakie są korzyści, to Wieczerza Pańska to jest karmienie się Chrystusem. Wiecie, ludzie mają problem z tym przez Kościół powszechny. Główne źródło reformacji to było właśnie rozbicie się o pogląd, że kiedy jest podczas mszy była robiona komunia, to zaczęto twierdzić, że to jest ciało i krew Chrystusa, czyli tak zwana transubstancjacja. O, tak to dokładnie brzmi, mądrze. Czyli, że Chrystus przychodzi do chleba i do wina i tam się zamienia w ciało i w krew i w jakiś filozoficzny sposób jest to udowadniane, że to jest rzeczywiście ciało i krew. Ale tak nie jest. My karmimy się Chrystusem w taki sposób, jak mówimy o tym, że karmimy się Bożym Słowem. Rozumiecie? Jezus to Słowo. My mówimy o duchowych rzeczach. My nie mówimy o materialnych rzeczach, że zjemy dwie kartki z Księgi Ezechiela i jesteśmy najedzeni Bożym Słowem, że najedliśmy się papierem. Mówicie tak, że karmicie się Bożym Słowem? I co to znaczy, że zjadacie Biblię? Oczywiście, że nie. Karmimy się w duchowy sposób. Czytając to Słowo, przyjmujemy pewne rzeczy. Zaczynamy rozumieć pewne rzeczy. I tak samo jest z tym, że Wieczerza Pańska jest karmieniem się Jezusem Chrystusem. Jest Go po prostu więcej w nas. Jest Go po prostu więcej w naszym życiu. Jest wtedy ta wspaniała możliwość, żeby bardziej i bardziej Chrystus był z nami zjednoczony, jak mówi apostoł Paweł. Trzecia rzecz. Zwiastujemy ofiarę Chrystusa. 1 Koryntian 11:26. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Jeszcze raz. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. To jest niesamowity, niesamowity werset. My czasami przechodzimy mimo, a on mówi bardzo ważną rzecz. Że kiedy my spotykamy się podczas Wieczerzy Pańskiej, to mówimy o czymś, co się stało w przeszłości, ma wpływ na teraźniejszość i pokazuje nam naszą przyszłość. Tu jest napisane, że ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Czyli mówimy, że ofiara Chrystusa jest ważna od chwili Jego śmierci, aż do tej chwili, kiedy będzie pierwsze zmartwychwstanie, czyli będzie paruzja, czyli Chrystus przyjdzie po swój Kościół. My to ogłaszamy, kiedy spożywamy i bierzemy udział w Wieczerzy Pańskiej. Śmierć Jezusa sprzed stuleci jest głoszona po dziś dzień. Pamiątka Wieczerzy ma charakter tymczasowy. Patrzymy nie tylko na Jego śmierć w przeszłości, ale także jest to oczekiwanie na Jego przyjście. Nie wiem, czy tak macie. Nie tylko myślimy o tym, co było w przeszłości, tak jak Wielki Piątek Kościół Katolicki ma, że i my czasami tak się zachowujemy, bo z tego źródła gdzieś tam się prawdopodobnie 80% ludzi w tym zborze wywodzi. Może nie. Ale my tak patrzymy, że musimy zwrócić uwagę na to, co się stało w przeszłości. Oczywiście, to jest ważne, ale wiecie, co jest ważniejsze? Nasza przyszłość. O tym mówił dzisiaj pastor. Ja będę na końcu mówił o przyszłości. Niesamowite, niesamowite myśli tego teologa. Nie tylko karmienie się Jezusem Chrystusem, ale także patrzymy na to, że będziemy kiedyś razem z Nim. Nie tylko patrzymy, że my dzisiaj coś weźmiemy, ale patrzymy także na to, gdzie będziemy kiedyś w przyszłości razem z Nim. Bo ze względu na Jego ofiarę, kiedyś w przyszłości będziemy razem z Nim w niebie. Gdyby nie było Jego ofiary, nie byłoby takiej możliwości. Zwiastujemy ofiarę od Jego ziemskiego życia do Jego przyjścia. Czyli zwiastujemy tą ofiarę, jak on powiedział, ten teolog, czyli czasu działania Jego zbawczej ofiary. Bo od chwili Jego śmierci i zmartwychwstania, które dzieliły dwa dni, według Biblii trzy, ale to były dwa. Może kiedyś wam powiem, dlaczego tak było. Aż do czasu, kiedy przyjdzie Jezus po swój Kościół, my zwiastujemy Jego ofiarę. Bo w tym czasie Jego ofiara będzie działać. Aż do przyjścia Jego. Ofiara Chrystusa będzie mogła działać. Oczywiście ona działa, jej skutki są dalekosiężne i one sięgają w nieskończoność, można powiedzieć. Bo to, że my będziemy żyć z Chrystusem wiecznie, to znaczy, że skutki ofiary działają dalekosiężnie w przyszłość, nieokreślono nawet. Wiecie, nieskończoność to jest taka abstrakcja. Ale do czasu Jego przyjścia można skorzystać z Jego ofiary. Potem już nie. To jest cała tajemnica. Ofiara działa do przyjścia Jezusa Chrystusa, do paruzji. Potem już nie będzie działać. Z jej skutków skorzystają ci, którzy w tym czasie oddadzą Mu swoje życie. Tak mówi Boże Słowo. Czwarta rzecz. Wyrażamy naszą jedność. Czasami mówimy, że ogłaszamy to, że będzie, będzie Wieczerza Pańska i mówimy, żeby ludzie się pogodzili ze sobą. Teraz może tak mniej, ale pamiętam kiedyś ludzie zwracali na to wierzący bardziej większą uwagę. Jeżeli się pokłócili, to przed Wieczerzą Pańską robili wszystko, żeby się pogodzić. Nie zawsze może to się udawało, ale myślę, że było takie rozprężenie. Jeżeli był jakiś konflikt narastający, to ludzie się spotykali i się przepraszali po prostu. Się razem pomodlili i konflikt był rozwiązywany. Może nie zawsze tak działało, ale myślę, że większość konfliktów rodzi się z niczego albo z błahych spraw i po prostu trzeba to odkopać i wyrzucić precz, razem się pomodlić i temat jest zapomniany. Ale my, kiedy przychodzimy do stołu, wyrażamy naszą jedność. Jeżeli są ludzie pokłóceni, to oni nie żyją w jedności, ale to i tak nie ma znaczenia. Dla ogółu nie ma to znaczenia. Ma to znaczenie dla mnie, jeżeli jestem z kimś pokłócony, jestem z kimś w konflikcie. Dla mnie ma to znaczenie. Ale Chrystus jest na tyle wspaniały, że pomimo tego, że czasami takie rzeczy mogą się pojawić, to i tak On chce zbudować jedność między ludźmi i to robi. Czy my tego chcemy, czy nie. Wieczerza spożywana jest w zgromadzeniu. To jest bardzo ważna myśl. Kiedy schodzimy się w zboże. 1 Koryntian 11:20 mówi takie słowa. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Chodzi o pierwszą część tego wersetu. A zatem, gdy się schodzicie. Paweł pisze, że wieczerza pańska jest spożywana pośród zgromadzenia. On potem pisze o niewłaściwym spożywaniu. On mówi o tym, że ludzie się schodzili, niewłaściwie to robili. Zobaczcie, 30 lat od tej chwili, kiedy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał i ludzie już odchodzili, dryfowali, już zaczęli sobie robić kolację. 30 lat. I Paweł stwierdzi, że musi to uporządkować, żeby była jedność, żeby ludzie na całym świecie, którzy poznali Chrystusa, robili to we właściwy i godny sposób, uporządkował pewne rzeczy. I my dzisiaj to czytamy przed Wieczerzą Pańską, tak? Robimy to. Dlaczego? Dlatego, że to jest potrzebne nam, aby była między nami jedność. Jak już powiedziałem, Wieczerza Pańska jest w zgromadzeniu, kiedy my schodzimy się w zboże. Jest to nasze wspólne świętowanie. Jednoczy nas wspólny udział w błogosławieństwie ofiary Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 10:17 mówi takie słowa. Przechodząc do dalszych, przepraszam, to jest 11, 10:17. Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Kiedy my przychodzimy na Wieczerzę Pańską, musimy mieć świadomość tego, że nie jesteśmy indywidualistami w tym. Nie jest każdy z nas osobno, ale tworzymy coś w rodzaju wspólnoty, która, jak powiedziałem, bierze udział w błogosławieństwie, które rodzi się z powodu tego, co my tu robimy. Z powodu wspominania tego, co Chrystus dla nas zrobił, tego, co dzisiaj robi i co zrobi w przyszłości. I my razem, kiedy stoimy, to bierzemy wszyscy razem udział w tym błogosławieństwie. Piąta rzecz. Dziękujemy za Jego ofiarę. Jako wyraz wdzięczności składamy siebie samych jako ofiarę żywą w służbie Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 12 rozdział. Pierwszy werset. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływający z głębi ducha służby. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała, można powiedzieć jeszcze duszę, na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływający z głębi ducha służby. Dziękujemy Bogu za Jego ofiarę w taki sposób, że sami staramy się coś ofiarować. Wiecie, nie przyszliśmy na spektakl. Nabożeństwo nie jest spektaklem, w którym zapłaciłem za bilet, przychodzę i siedzę. Jezus coś nam ofiarował, a my z wdzięczności ofiarowujemy Mu to, co możemy, w duchowy sposób. Apostoł Paweł mówi, że musimy ofiarować swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Kiedyś ofiara oznaczała to, że trzeba było zabić zwierzę. A tu jest, wiecie, sprzeczność pewna. Bo apostoł Paweł mówi ofiarę żywą, ofiarę, ale zaraz mówi za tym słowo żywą. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy oddali swoje ciało na spalenie, żebyśmy się pozabijali i pozbawili życia, ale mamy sposób żywy, sposób święty i miły Bogu ofiarować coś. Nasze ciało to nasze usta, nasze ciało to nasze ręce, nasze ciało to nasze nogi, to jest nasze ciało. I apostoł Paweł mówi o tym, żeby zaangażować swoje ciało po to, żeby podziękować Bogu, być wdzięcznym Bogu za ofiarę, którą dla nas, czy za nas złożył. To jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne. To ma wypływać, jak tu powiedział apostoł Paweł, z głębi ducha, z głębi służby, którą pełnimy w duchu. Pełnicie służbę w duchu? Ciekawe dosyć. Na to można powiedzieć osobne kazanie, służba w duchu. Co to jest służba w duchu? Ale my dzisiaj tego nie będziemy robić. Czym reagujemy zazwyczaj? Czym okazujemy naszą wdzięczność? Mieliście dzisiaj taką chwilę, że okazywaliście swoją wdzięczność? Uwielbianie? Modlitwa? Ale przede wszystkim słowo dziękuję. Ja zawsze mówię do moich dzieci, trzy ważne słowa są w życiu. Dziękuję, proszę i przepraszam. Jeszcze czasami dokładam dzień dobry. Tak, dzień dobry to jest bardzo ważne, bo to okazuje szacunek dla drugiego człowieka. Jeżeli mówię, znacie jakąś panią, sąsiadkę naszą, z naszego bloku, to mówcie do niej dzień dobry. To jest czwarte słowo. Ale dziękuję jest na pierwszym miejscu. Kiedy my spotykamy się z Chrystusem, to powinniśmy Mu pierwsze co zawsze dziękować. Za to, że jeszcze żyjemy. Za to, że tyle dostajemy. Za to, że tak nas błogosławi. Potem możemy myśleć o proszeniu o pewne rzeczy. I potem możemy myśleć o tym, że Go przepraszać. Bo nawet kiedy masz coś do powiedzenia Bogu, że zrobiłeś coś źle i chcesz Go przeprosić, to najpierw powinieneś Mu podziękować, że daje Ci możliwość. Zupełnie inne podejście jest wtedy. Spróbujcie kiedyś. Jeżeli chcecie Boga za coś przeprosić, to najpierw Mu dziękujcie za to, że jest taka możliwość. Przeprosiny wtedy mają zupełnie inny wymiar. I teraz postscriptum. Oto powiedział John Stott. To są jego myśli. A chciałem Wam powiedzieć takie myśli, które mi dzisiaj przyszły rano i myślę, że nie są, nie jest to odosobnione. Nie jest to coś, co sobie wymyśliłem. Dlatego, że pastor dzisiaj mówił o ludziach, którzy mają coś zrobić ze swoim życiem. Kiedy my przychodzimy do wieczerzy, pokazujemy pewne rzeczy. Kiedy odbywa się wieczerza pańska, jak mówiliśmy, ona pokazuje pewne rzeczy, że jest ofiara Chrystusa. I trzeba z niej skorzystać. W Księdze Wyjścia w 12 rozdziale jest zapisana historia, jak Izraelici mieli wyjść z Egiptu. I chcę zwrócić krótko uwagę na trzy fragmenty Bożego Słowa. W 12 rozdziale, 6 i 7 werset mówią coś takiego. Tam jest mowa o tym, że Izraelici mieli sobie wyznaczyć baranka, ile on miał mieć lat, jak mają go zabić i tak dalej, jak go przygotować. I tu są takie słowa. Będziecie go strzec do 14 dnia tego miesiąca, a w tym dniu wieczorem, w całym zgromadzeniu Izraela baranek każdej rodziny zostanie zabity. 7 werset, bardzo ważny. Jego krwią pomarzy się następnie oba odrzwia i nadproże w domach, w których będzie on spożywany. Werset 13. A ta krew będzie znakiem na domach, w których będzie przebywać. Gdy zobaczę, tę krew ominę was i nie dotknie was ta niszczycielska plaga, którą uderzy ziemię egipską. Werset 22 i 23. Weźcie też wiązkę chryzopu, zanurzcie ją we krwi zebranej w naczyniu i pomaźcie tą krwią nad proże oraz oba odrzwia. Potem niech nikt nie opuszcza swego domu aż do rana. Gdy Pan będzie przychodził, aby uderzyć plagą Egipt, a zobaczy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, to Pan ominie te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do wnętrza domu, aby tam zadał cios. Z racji tego, że dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską, to chcę powiedzieć do wszystkich niezdecydowanych ludzi. Albo jesteś w domu, który jest pod ochroną krwi Jezusa Chrystusa. Dom to twoje życie. Albo jesteś pod ochroną krwi Jezusa Chrystusa. I śmierć, bo mówiliśmy dzisiaj też o przyszłości, że czeka nas życie z Chrystusem. Ale ci, którzy z Nim nie są, te fragmenty mówią nam o tym, że nie są zabezpieczeni. Nie mają nic, co by mogło ich zabezpieczyć przed gniewem Bożym. Dzisiaj jest czas na to, żeby swoje życie powierzyć Jezusowi Chrystusowi i żeby krew Jezusa Chrystusa mogła chronić nasze życie przed drugą śmiercią. Można żyć sobie, ok? Swoim życiem, można przychodzić do zboru, czuć się tu fajnie, ale to cię nie ochroni od wiecznej śmierci, czyli drugiej śmierci, jak mówi Słowo Boże. Trzeba się postarać i skorzystać z tego, co zrobił Jezus Chrystus i przyjąć Jego ofiarę, aby mieć zabezpieczenie od wiecznej śmierci. Ja nie chcę nikogo dzisiaj straszyć, po prostu takie mam myśli i chciałem się z wami podzielić tym. My myślimy, że będziemy żyć wiecznie. Zespół Queen śpiewał taką piosenkę Who Wants to Live Forever, czyli kto chce żyć wiecznie. Chcecie żyć wiecznie? Przepraszam, tylko pastor chce żyć wiecznie. Chcecie żyć wiecznie? O, jest trochę więcej ludzi, reszta się zastanawia. My nie mówimy o jakichś rzeczach, które są oddalone o lata świetlne od nas. My mówimy o rzeczach konkretnych, które dzieją się tu i teraz. Albo poświęcimy swoje życie Jezusowi Chrystusowi i będziemy zabezpieczeni przed śmiercią, przed drugą śmiercią. A jeżeli tego nie zrobimy, to czeka nas druga śmierć i nie ma innych dróg. Nie ma trzeciej drogi. Niektórzy sobie wymyślili trzecią drogę, ale nie jest to biblijne. To, co dzisiaj chcę wam przekazać, zabezpiecz swoje życie. Skorzystaj z ofiary Jezusa Chrystusa, abyś mógł żyć na wieki. Amen.